No to głąb po prostu. Chciał więcej. Jest jak kondor i chcieli go spalić. Ale potrafi myśleć. A ile ryba, ile kot, ile mysz, ile koza, koń. Ale nie bądź jak kondor.
Kalski. Jak to sprzedać? O sprzedaży konkretnie.
W latach 70. w Stanach opublikowano pewien artykuł podsumowujący przeprowadzone wcześniej badania. W badaniach tych postanowiono stwierdzić, które z istot żywych na Ziemi ma najlepszy stosunek energii zużytej do sposobu i efektywności przemieszczania się. Czyli jak za pomocą możliwie najmniejszej energii przenieść się z miejsca A do B. No jakoś tak to było. Nie chodzi o to, które z żyjących istot zrobi to najszybciej bądź najdalej pójdzie, tylko które zrobi to najbardziej efektywnie, najbardziej wydajnie pod kątem potrzebnej energii do przemieszczania się. I wygrał zdecydowanie kondor. Zmierzyli, ile energii potrzebuje ten ptak do przemieszczania się z punktu A do punktu B, a ile ryba, ile kot, ile mysz, ile koza, koń. No to kondor wygrał zdecydowanie. Człowiek w tym rankingu nie wypadł imponująco. On był gdzieś tak w połowie drugiej połówki. Ale porównano człowieka jadącego na rowerze. A wtedy człowiek miał dwa razy lepszy bilans energii zużytej do odległości niż kondor. Człowiek jako jedyna istota żywa na Ziemi potrafi używać efektywnie narzędzi. Potrafi je sobie tworzyć. Potrafi myśleć o swoim myśleniu i ulepszać się. Stawać się bardziej efektywny w każdej dziedzinie. Pomaga w tym inteligencja kognitywna, myślenie kognitywne, synektyka, kreatywność, pomysłowość, odwaga. I tylko dzięki temu człowiek rozwija się i znajduje nowe możliwości. Najpierw używał innych istot żywych do przemieszczania się, wielbłądów, kóz, koni. Potem tworzył urządzenia, do których można było żywą istotę zaprząc. No tak powstawały wozy konne, dorożki, inne historie. Stworzył sobie rower, samochód, samolot, łodzie. I pewnie stworzy coś jeszcze innego, aby się lepiej przemieszczać. Kondor tego nie ma. Kondor tego nie potrafi. Cały czas jest taki sam. Kondor to kondor. Człowiek potrafi stworzyć sobie narzędzia, które znacznie usprawnią jego wrodzone zdolności. Fizyczne i intelektualne. No, stworzył komputer, który radykalnie zwiększył możliwości analizowania danych, obliczania danych i umie wyciągać z nich wnioski. Zwierzęta tego nie potrafią. Człowiek potrafi. Ale czy każdy? Nie. Nie każdy. A raczej każdy mógłby, tylko niewielu jest w stanie to zrobić i w tym jest problem. Ponieważ większość z nas jest jak kondor. I nawet jeśli jest w czymś dobry, zostaje kondorem na długo. Pozostajemy chętnie w stanie umiejętności takich, jakie posiadamy. I jest nam niezwykle trudno zaakceptować fakt, że ktoś coś stworzył, coś ulepsza, poprawia się efektywność gatunku Homo sapiens w jakiejkolwiek dziedzinie. Lub, że jest coś, czego nie znamy po prostu, co pozwala pracować bardziej efektywnie, kreatywnie, zamiast pracować więcej, aby więcej osiągnąć. No, swego czasu zwykły kalkulator, który w sumie zrewolucjonizował życie ludzi na Ziemi, nie był dobrze przyjmowany na początku, nie wspominając samochodu czy komputera. Bo wszystko co nowe, co nie zgadza się ze schematem, z paradygmatem, jest obce, nieznane. A obce i nieznane może oznaczać wrogie. A jeśli wrogie, to już prosta droga do tego, że to nie dla nas. Brońmy się. No tak działa mózg gadzi każdego z nas i tylko niektórzy potrafią sobie z nim poradzić. I tak, nawet najlepsze rozwiązania, jeśli są nowe lub dotychczas niespotykane, niepoznane, traktowane są jako to niepotrzebne, nam się to nie przyda, my robimy tak od zawsze i to nam wychodzi, to po co to? I to wiemy wszyscy, że tak jest. Problem polega na tym, że wprowadzenie jakiegokolwiek nowego rozwiązania wymaga zrobienia czegoś inaczej, wbrew sobie, wbrew swoim nawykom, przyzwyczajeniom, schematom, paradygmatom, wbrew naturze albo wbrew społeczeństwu. I choćbyś wymyślił koło na nowo, problem będzie z rozpowszechnieniem tego wśród ludzi. Znamy przypadek obywatela Kopernika, który o mały włos nie spłonął na stosie, tylko dlatego, że stwierdził, że coś, w co wierzą wszyscy, nie jest takie, jakby się wydawało. I zabrało ludzkości prawie 300 lat, aby jego dzieło zdjąć z listy indeksu ksiąg zakazanych. No, Galileusz miał gorzej, bo za to, że ogłosił, że świat wygląda inaczej niż sobie to wymyśleliśmy, wytoczono mu formalny proces i chcieli go spalić. Za to. W sumie wyrok był łagodny, jak na obowiązujące wtedy standardy, bo to był areszt domowy do końca życia. A stało się tak tylko dlatego, że Galileusz wyparł się swoich poglądów. No, przyznał, że mu się pomyliło po prostu i przeżył. Co ciekawe, dopiero w 1992 roku został oficjalnie zrehabilitowany. Ciężko jest to zmienić ludziom pokroju Galileusza i Kopernika, co dopiero nam, zwykłym ludziom. Ocenianie nowych pomysłów według starych kryteriów zawsze prowadzi do katastrof. W 1916 roku, kiedy zaprezentowane zostały pierwsze odbiorniki radiowe, no, eksperci zgodnie stwierdzili, że ta zabawka do niczego się nie przyda, ponieważ wiadomości i treści wysyłane tą metodą nie są kierowane do konkretnego człowieka, tylko do wszystkich. Więc dlaczego ten ktoś konkretny pojedynczy miałby za to płacić? Logiczne, prawda? No, logiczne z ich punktu widzenia. Na przykład znany agent muzyczny Eric Easton zdecydowanie doradzał, aby pozbyć się pewnego muzyka, solisty, Micka Jaggera z zespołu Rolling Stones. Bo to bez talencie, dziwak i z nim nie odniosą sukcesu. Ja miał rację, że to dziwak i w tym tkwiła jego siła. Przeminęło z wiatrem. Książka sprzedana w ilości ponad 30 milionów sztuk została 38 razy odrzucana przez przeróżnych wydawców, ekspertów. Bo to nudna, ckliwa i w ogóle z wiatrem. No to po co to komu? Przypadków odrzucanych książek zresztą jest więcej, chociażby pani autorka Harry'ego Pottera, pani Rowling. Albo dyrektorka, ekspertka pewnej agencji modelek o nazwie Blue Book po próbnej sesji doradziła młodej, ambitnej dziewczynie, aby wyszkoliła się lepiej na sekretarkę albo dobrze wyszła za mąż. To w kwestii kariery. A młodą dziewczyną była Marilyn Monroe. Jeszcze inaczej. Szef wytwórni Columbia stwierdził, że ten scenariusz jest zbyt porąbany, żeby podjąć ryzyko nakręcenia go. I tak projekt Pulp Fiction upadł. Do czasu, kiedy pewien szalony producent, a dalej wiadomo, co z tym było. Albo jeszcze inaczej. Zygmunt Freud, kiedy po raz pierwszy zaprezentował swoje teorie europejskiemu środowisku naukowemu, został wygwizdany, wybuczany i zmuszony do przedwczesnego opuszczenia mównicy. No to głąb po prostu. A Sokrates do pewnego momentu uznawany był za w sumie niegroźnego wariata w swoich czasach, ale kiedy zaczął krytykować demokrację ateńską, lekceważąc ówczesnych mędrców, głosząc, że wiedzą niewiele, że są skorumpowani i po prostu głupi, został oskarżony o demoralizowanie Ateńczyków i niewyznawanie bogów uznanych przez państwo. To jest dobre. Skazano go na śmierć. A co się będą szczypać? Przez otrucie. A wyrok Sokrates wykonał na sobie sam. Wszyscy, którzy w jakikolwiek sposób podważali obowiązujący schemat oceny czegokolwiek, którzy mieli inne zdanie niż większość, no mieli przerąbane. A co najmniej byli krytykowani. Z biznesowego punktu widzenia takich sytuacji jest mnóstwo. Chociażby historia upadku marki Nokia, która mając do dyspozycji nową technologię dotykową, uznała, że to głupie. Bo ludzie chcą więcej przycisków. I to prawda, chcieli. Do momentu, kiedy zobaczyli, że są niepotrzebne, bo ktoś inny zrobił telefon bez przycisków i był lepszy. Albo marka Kodak, która tworząc możliwość powszechnego fotografowania, była innowacyjną firmą, która zmieniła w sumie świat. Jednak potem stała się tym, co powoduje, że świat nie chce się zmieniać. A pomimo posiadania własnej technologii fotografii cyfrowej, upadła, trzymając się kurczowo swojego zdania, swoich pomysłów i potęgi swoich nawyków, swojego sukcesu. Była kondorem i z nim została. I nim została. W Polsce przykładem marki, która potrafi zmieniać świat, jest chociażby InPost, która w zupełnie niezauważony sposób zmieniła rynek przesyłek Zdominowała go, dając usługę, którą potentaci na początku oceniali jako niegroźną i w ogóle nie uda się. To się nie uda. A jednak, marka ta jednak ma pewną cechę, która ją napędza. Po prostu nie ma żadnego problemu z wprowadzaniem nowości, z ucieczką w przyszłość. Bo liczy się tylko przyszłość. I my wszyscy o tym wiemy, zdajemy sobie z tego sprawę, jednak i tak postępujemy z reguły inaczej, rozsądnie według obowiązujących schematów i reguł. Tak postępujemy wobec innych, wobec świata zewnętrznego, ale też wobec samych siebie. Ten sam mechanizm powoduje, że wszystko co inne, nowe jest pewnie chore. Chore. Jak pewna mała dziewczynka, której historia idealnie obrazuje ten mechanizm. Otóż, w latach 30. zeszłego stulecia, bo tego nie może, tego nie ma jeszcze, lat 30. tego stulecia, szkoła małej dziewczynki wysłała list do rodziców, twierdząc, że dziewczynka ma problemy z nauką, przeszkadza innym, nie odrabia lekcji, jest jakaś dziwna, nie potrafi siedzieć, usiedzieć w miejscu, jest nadpobudliwa, nie umie się koncentrować, ma zły wpływ na inne dzieci. O, to jest istotne. Jest beznadzieja. Sugerowali, aby przenieść ją do szkoły o niższym poziomie nauczania. Teraz nazwane by to było chorobą ADHD i by ją z tego leczyli. Ale wtedy ta choroba nie była jeszcze dostępna, więc jej nie leczyli. Po prostu ludzie nie wiedzieli, że można ją mieć. Matka zabrała dziewczynkę małą do psychiatry. Lekarz wysłuchał, co mama ma do powiedzenia, obserwując dziewczynkę i poprosił o rozmowę na osobności. 8-letnia dziewczynka została sama w pokoju lekarskim. Lekarz wychodząc włączył radio i ustawił na kanał z muzyką. Wyszli z mamą na zewnątrz i obserwowali dziewczynkę, która zaczęła tańczyć w rytm muzyki. Lekarz stwierdził, szanowna pani, pani córka nie jest chora, pani córka jest tancerką. I zalecił, aby przenieść ją do szkoły tańca. Tam przebywała z dziećmi, którzy też nie mogą usiedzieć na miejscu. Z dziećmi chorymi, tak jak ona. Z dziećmi, które potrzebowały ruchu, aby myśleć. Dziewczynka stała się wybitną tancerką, założyła własną firmę, zrobiła fortunę, a jako choreografka stworzyła choreografię do najsłynniejszych musicali w historii, Cats, Upór w operze. Całe szczęście, że lekarz jej z tego nie wylecił, przepisując leki uspokajające. Tą dziewczynką była legendarna Gillian Lynn. Była inna, odmienna od schematu i nie robiła tego, czego oczekiwał obowiązujący standard. Miała zły wpływ na inne dzieci. Standard wychowania i nauczania. Była kreatywna, utalentowana, twórcza i odkrywcza. Była dziwna, inna, pewnie chora. Trzeba ją leczyć. A dzieje się tak, ponieważ dorastając jesteśmy wszyscy wychowywani jesteśmy po prostu, a schematy wychowania i edukacji wbijają nam do głowy. I wszystkie te rzeczy, z którymi się potem borykamy, niszcząc tym samym to, co wartościowe w przyszłości. Odwagę i kreatywność. Wszyscy mamy ten krótki okres, w którym nam za bardzo nikt nie przeszkadza. Robimy kreatywnie to, co chcemy, próbujemy odważnie wszystkiego, jesteśmy ciekawi, odkrywczy, kreatywni, ale gdzieś tak maksymalnie do 7 roku życia, bo wtedy potem wpadamy w machinę kształtowania ludzi rozsądnych, podobnych do siebie. Z wbijaną do głów wiedzą, taką samą dla wszystkich. Myślących podobnie i potrafiących robić podobne rzeczy. Ta machina skutecznie zabija w nas to, co najważniejsze. Ciekawość, odwagę, odkrywczość, kreatywność. Wbijając do głowy nie swoje doświadczenia i nie swoje poglądy i nie swoje umiejętności. Wbija normy życia i smutny, szary, zdrowy rozsądek. Uwolnić się od tego potrafi niewielu. To szalenie trudne, bo jak się nawet chcesz uwolnić, to będziesz dziwny, może chory, inny, często odtrącony. No już nie grozi spalenie, ale w sumie coś podobnego w społecznym rozumieniu. A w biznesie, bo o tym jest ten kanał, jest to najważniejsza rzecz, zwłaszcza dziś. Kiedy robiąc cokolwiek, konkurujesz z wieloma innymi robiącymi to samo. Gdzie zmagać się musisz ze wszystkimi nieszczęściami, jakie możesz sobie wyobrazić i z tymi, których wyobrazić sobie nie możesz też. Rozwiązywanie problemów na podstawie własnych doświadczeń, wiedzy i przyzwyczajeń, czyli używając sposobów z przeszłości, nie rozwiąże problemów, które są w przyszłości. A często zmiana sposobu sprzedaży tych samych produktów może spowodować potężną różnicę. Bo ważniejsze od tego, co sprzedajesz, jest sposób, w jaki to robisz. I tak na przykład stało się z jednym z moich klientów, który skupiał się, jak wszyscy, na szukaniu sposobów, aby jak najwięcej sprzedawać. No to normalne. Mieć jak największy udział w rynku i starał się, kombinował, aby mieć najwięcej klientów, którzy chcą jak najwięcej kupować. No wiadomo. Robił dokładnie to, co wszyscy, no tylko, że on to robił lepiej niż inni. Był bardziej konsekwentny, robił to bardziej intensywnie i był sukces. Ale, no właśnie, jako normalny, zdrowy przedsiębiorca chciał więcej. A więcej w ten sposób się nie dało. Nie dało się. Robiąc to, co robił wcześniej, czyli kampanie reklamowe, jestem wszędzie, najlepszy, układając strategię sprzedaży, zastanowiliśmy się, co my tak naprawdę sprzedajemy i jaką faktycznie potrzebę rynkową zaspokajamy. I tu okazało się, że fakt, klienci potrzebują naszych produktów, ale chcieliby ich kupować jak najmniej, aby ponosić jak najmniejsze koszty z nimi związane. Czyli co? Mamy sprzedawać taniej? Taniej oznaczałoby tylko, że otrzymalibyśmy mniej pieniędzy za swoją pracę. A to błąd. To nic nie da. A to była faktyczna potrzeba klientów na poziomie biznesowym. Nie na poziomie potrzeb zakupowych, tylko na innym poziomie. A więc postanowiliśmy edukować klientów. Jak dzięki używaniu naszych produktów będą ich zużywać, czyli kupować mniej. Wymagało to potężnej zmiany mentalnej. Jak to? Chcemy sprzedawać, ale mówimy klientom, jak mają mniej kupić? No tak, dokładnie tak. I to był strzał w dziesiątkę. Dzięki współpracy z tym producentem, klienci w efekcie używania jego produktów otrzymywali sposoby, jak używać ich mniej, czyli konkurencyjne produkty, czy konkurencyjne produkty też mogły inaczej być używane? Oczywiście. Mogły być używane tak samo, aby zużywać ich mniej. Tak, mogły, ale oni tego nie mówili klientom. Oni chcieli po prostu sprzedać jak najwięcej. I tak udział w rynku mojego klienta zwiększył się radykalnie. Chcąc sprzedawać mniej, sprzedawali o wiele więcej, pozyskując dzięki tej metodzie zupełnie nowych klientów, których wcześniej pozyskać nie mogli. Sukces? Tak. Ale nie bądź jak kondor. W strategii przewidzieliśmy, że szybki wzrost naszej sprzedaży spowoduje, że inni też zaczną to robić. No bo będą tracić. Sukces dzięki sposobowi będzie krótkotrwały, więc nie zatrzymujemy się, tylko cały czas wprowadzamy nowe rozwiązania, nową metodykę sprzedaży, nowe pomysły, aby nawet na moment nie być jak kondor. Aby zaskakiwać cały czas. Nie zatrzymując się wcale. Bo to, co dobre i skuteczne dziś, może być nieskuteczne jutro. A w codziennym biegu nawet tego nie zauważysz, że to coś pomału zaczyna być mniej skuteczne. Ok. Subskrybuj kanał, aby otrzymywać powiadomienia o nowych publikacjach, jeśli Cię to interesuje. I zacznij może od książki. Zobacz, co jest możliwe, a jeśli ciekawi Cię ten temat, zapraszam na trening. Na bardzo dziwne szkolenie, podczas którego zobaczysz, jak nie badając potrzeb, nie sprzedając, możesz sprzedawać więcej. A szczegóły szkolenia i najbliższe terminy dostępne są tu. Dobrego dnia.
Kalski. Jak to sprzedać? O sprzedaży konkretnie.